Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Bioroński i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka kanału podcastów
Radio Barroza.
Dziedziny, na których audycje radia będą się koncentrowały, dotyczą szeroko pojmowanego pszczelarstwa, pszczelnictwa, entomologii, biologii, ekologii oraz oczywiście samej pszczoły miodnej. Nie zwlekając dłużej, zapraszam do pierwszego odcinka, czyli wywiadu z Konradem Zarembą z projektu Bartnicy Sudetów. Witam w Radio Barroza, pierwszy podcast, inauguracja kanału. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Zaremba. Witam.
Witam. Witajcie.
Krótko cię przedstawię. Jesteś pszczelarzem, który gospodaruje w Sudetach, w nadleśnictwie Międzylesie. Poza tym jesteś pracownikiem Lasów Państwowych i od jakiegoś czasu pracujesz również przy projekcie, który koordynujesz. Nazywa się on Bartnicy Sudetów. Wszystko dobrze powiedziałem? Nic nie pomyliłem?
Tak. Jakoś tak to idzie.
No, to jeżeli coś chciałbyś krótko w punktach powiedzieć o tym projekcie i coś dodać może od siebie, żeby się przedstawić, to bardzo proszę.
Jak już powiedziałeś, Sudety to jest mój region działania. Rzeczywiście prowadzę pasiekę w zależności od roku i od zaangażowania mojego i przyrody. Ta pasieka liczy od zera do jakichś 130 pni. W tym obszarze mniej więcej się tutaj z żoną poruszamy, dlatego że prowadzimy gospodarstwo pasieczne wspólnie z żoną. Od prawie 2 lat jestem pracownikiem Lasów Państwowych i jednocześnie wraz ze swoim przybyciem do lasów zaproponowałem nadleśnictwu, abyśmy wdrożyli taki, można powiedzieć, kompleksowy dla nadleśnictwa program ochrony pszczół i pszczołowatych. Nadaliśmy mu taką roboczą nazwę, która się okazała nazwą już nieroboczą, Bartnicy Sudetów. Oczywiście jest to nazwa, która może trochę widza, słuchacza wprowadzać w błąd, ponieważ nie do końca tu chodzi o bartnictwo, o czym chyba w dalszej części będziemy mogli sobie więcej opowiedzieć. Natomiast rzeczywiście wykorzystaliśmy wszelkie elementy bartnictwa, które są znane ludzkości i zastosowaliśmy je w naszym nadleśnictwie jako element czynnej ochrony pszczół i pszczołowatych.
Pszczołowatych, nie tylko pszczół miodnych.
No oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że ta nazwa bartnictwo, ona jest taka trochę wymijająca, bo jak słyszymy bartnictwo, no to w pierwszej kolejności mamy na myśli bartnika, drzewo, tak, i miód, który tam z tej barci Natomiast rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to szerzej, to kłoda bartna czy barci nie są niczym innym jak odwzorowaniem naturalnej dziupli w takim drzewie powstaje. Więc w takiej dziupli no, nie gnieżdżą się tylko pszczoły, gnieżdżą się tam różne bezkręgowce. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, że mówiąc o pszczołach, które są nam wszystkim bliskie, bo nasz dziadek był pszczelarzem, bo lubimy miód i w ogóle pszczółka Maja jest super. Dzięki temu możemy szerzej opowiedzieć o faktycznym problemie, jaki jest w przyrodzie, w naszym środowisku, które nas otacza, a mianowicie o problemie z zapylaczami. Tak? To jest oczywiście moje osobiste zdanie na ten temat, ale nie sądzę, abyśmy mieli problem z pszczołami. Mamy problem raz z zapylaczami.
Rozumiem.
Jeśli chodzi o ich populację, tak?
To bardzo ciekawe i na pewno to poruszymy. Ale trochę powiedziałeś o swojej rodzinie i dlatego płynnie przyszedłeś do mojego pierwszego pytania, przynajmniej programowego. Dlaczego, kiedy i jak zostałeś pszczelarzem? I chcesz się zajmować tymi sympatycznymi owadami? Bo jak usłyszałem, również jest to pasja.
Z tym pytaniem oczywiście wiąże się też taka groteska polegająca na tym, że każdy pszczelarz, żeby udowodnić swój poziom mistrzostwa, zawsze odnosi się do wielu pokoleń wstecz, tak, gdzie był tym pszczelarzem dziadek, pradziadek i w ogóle. I ja tego tak trochę nie za bardzo lubię robić, bo to trochę zamyka dyskusję, tak? Myślę, że gdybym stosował metody, które stosował mój dziadek, to z tych pszczół by nic nie było dzisiaj, tak? Dziadek nie znał takiego pojęcia jak waroza. We wczesnych latach 80. zaprzestał pszczelarzenia, przejął pasiekę mój wujek, od którego przejąłem później ule, takie warszawskie stare ule. Natomiast rzeczywiście pszczelarstwo to jest przede wszystkim rolnictwo, i z tym należy to kojarzyć. A jeśli rolnictwo, to znaczy, że myśl techniczna, myśl naukowa się w tym gdzieś kryje, tak? Czyli stanie w miejscu oznacza śmierć. Z tego powodu uważam, że odnoszenie się do dalekich źródeł historycznych swojej rodziny trąci myszką, bo jeśli nie zdobywasz bieżącej, aktualnej wiedzy naukowej i tej rolniczej związanej rzeczywiście z chowem pszczół, czy też z ich hodowlą, no to po prostu nie potrafisz tego robić, bo dziadek mógł cię nauczyć pasji, ale na pewno nie nauczył tego, co dzisiaj jest ważne w pszczelarstwie.
Owszem, ale to, co poruszyłeś, że mógł ktoś z rodziny lub po prostu dobry znajomy zaszczepić sympatię czy pasję do pszczół.
To prawda,
właśnie,
to prawda. No, od dziecka uczestniczyłem przy miodobraniu, od dziecka miałem kontakt z tymi pszczołami. Pasiekę swoją na tą skalę mam od blisko 12 lat, więc to nie jest jakiś duży obszar czasu, patrząc na pszczelarstwo, bo gdzieś tam można to podzielić na jakieś pięciolecia, tak, gdzie występowały duże i mniejsze upadki, duże i większe sukcesy, duże i mniejsze sukcesy. Natomiast no, jest to jakiś czas, który pozwolił na to, aby przede wszystkim zobaczyć, czego nie chcę w pszczelarstwie, tak? I zacząć szukać odpowiedzi na pytania, które, no myślę, nurtują wielu z nas, tak? Chociażby na to pytanie, dlaczego te pszczoły tak giną nam w tych ulach, nie?
12 lat, no czyli nie faktycznie jakoś tak bardzo dawno temu, już podjąłeś tę decyzję jako dorosły, dojrzały człowiek, więc co, jaki był impuls, że nie byłeś pszczelarzem i nagle zostałeś pszczelarzem?
To nie jest tak do końca, że nie byłem pszczelarzem. Bardzo intensywnie współpracowałem z lokalnymi tutaj w Sudetach pszczelarzami, chociażby z takim moim mistrzem Władkiem Bałciem, który niestety już odszedł od nas, natomiast no, to był pszczelarz starej daty, który pamiętał jeszcze I wojnę światową i z nim od blisko 10 lat wcześniej niż zająłem się swoją własną pasieką. Regularnie obsługiwałem jego pasiekę i uczyłem się, tak? Wiedziałem, że podjęcie takiej decyzji, aby mieć własne pszczoły, to wymaga jednak jakiegoś spojrzenia wspólnie z jakimś mentorem, mistrzem, tak? Padł na Władka, bo miał dużą pasiekę, no rzeczywiście on tutaj miał blisko 400 pni, współpracował z Austriakami.
Czyli pełen zawodowiec, tak? Po ilości wnoszeń.
Pszczoły, tak. To pełen zawodowiec, który wierzył w to, że warozę można zabić tylko i wyłącznie lejąc na nią 100% amitrazę i zawsze mi mówił, tylko tego nigdy nie rób. No ale robił to skutecznie. Aha.
No tak, musiał się utrzymać, prawda?
Tak jest.
Bo to było jego główne zajęcie, tak?
To było jego główne zajęcie.
Radio Barroso.
No dobrze, to może przejdźmy właśnie do projektu Bartnicy Sudetów. Skąd taki pomysł? Bo najpierw zostałeś pszczelarzem, a później koordynatorem Bartnicy Sudetów, czyli jakby jest to pewna funkcja zainteresowania i pracy przy pszczołach, przy pszczelarstwie, czyli rolnictwie, jak powiedziałeś. Skąd taki pomysł i jakie jego główne cele? A ja może, żeby troszeczkę ułatwić, podam z twojej broszury, którą mam odnośnie tego projektu, założenia takie konkretne, techniczne. Pszczoła spontaniczne zasiedla kłodę bartną, naturalna selekcja, jeśli chodzi o przeżywalność i choroby, minimalizm pracy, czyli chodzi głównie o przeglądy, odbiór pożytków tylko z rodzin osypanych.
No to są jakieś tam wczesne założenia, one oczywiście w 99% są nadal aktualne. Natomiast wróćmy do początku. Skąd w ogóle pomysł na projekt? Pomysł na projekt oczywiście, nie będąc pszczelarzem, myślę, że ciężko byłoby dojść do założeń tego projektu, ponieważ ja już po 5 latach posiadania pszczół zacząłem obserwować, że coś tu jest nie tak. Okej, Władek mi pokazał, jak te pszczoły w zasadzie, można powiedzieć, topić w tej warowie, tak? No mówiłem, dobra, to pójdę za jego głosem i nie będę tego tak robił. Robiłem to polskimi metodami, czyli zwykły apiwarol, który w postaci dymu, który wprowadzałem do rodziny. Można powiedzieć, że tu nie osiągałem jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów. No bo czy jeden rok, kiedy pszczoły zostały odymione i przeżyły, można nazwać sukcesem, kiedy w następnym roku robiłeś to samo i one wszystkie padły, no to chyba to nie jest sukces, tak? Kiedy zacząłem poszukiwać innych metod na zwalczanie warozy, kwasy, tymol, tak? Te wszystkie rzeczy, które w naturalnym pszczelarstwie czy ekologicznym są znane, no to było tak samo, żadnej różnicy, tak? przeżywalności pszczół. Więc zacząłem szukać głębiej odpowiedzi na to, co się dzieje, ponieważ z jednej strony miałem świadomość tego, że miód, który te pszczoły produkują, jest czymś wyjątkowym, tak? Bo produkują go tylko one. Nikt inny w przyrodzie nie produkuje miodu.
Otóż produkuje.
Okej, okay. Ale w takich ilościach towarowych,
no nie, w
możemy
takich
się
nie.
podzielić z innymi, możemy go sprzedać, tak powiedzieć, słuchaj, zrób sobie z tego piernik, zrób z tego sobie miód pitny i tak dalej.
W ilościach wykorzystywanych w cywilizacji rzeczywiście nie. Natomiast ciekawostkowo powiem, bo interesuję się w ogóle owadami, entomologią, że oprócz oczywiście pszczołowatych innych, które w małych ilościach, to między innymi mrówki miodziarki. Magazynują nektar i też go odparowują i takie robotnice, które są cysternami, właśnie tylko wiszą takie wielkie, nie mogą się już poruszać i one w sobie mają magazyn właśnie odparowanego nektaru na później. Także podobnie do pszczół.
Natomiast no, idąc tą drogą, doszedłem do wniosku, że no, wlanie nieustannie tej chemii oczywiście może w pewnym momencie sprawić, że znajdę ten poziom zadowolenia, tak? Zaczną może mi przeżywać mniej lub bardziej, natomiast no co z produktami, tak, które są w tym ulu, nie? W jaki sposób one potem wpływają na nas, na ludzi, którzy te produkty, więc trochę mi się to cały czas kłóciło i uważałem, że potrzebne są bardziej naturalne metody. Znaczy musi być jakaś rzecz w tym całym pszczelarstwie, która doprowadzi mnie do sukcesu polegającego na tym, że z jednej strony będę kontrolować, no bo pszczelarstwo jest pewną formą kontroli rodziny pszczelej, a z drugiej strony będę miał ten produkt fantastyczny w postaci zdrowego i nieskażonego miodu. Odpowiedź nie jest po dzień dzisiejszy gdzieś tam rozpatrzona, tak? I ona nie jest gotowa, ta odpowiedź. Natomiast ona, te pytania związane z poszukiwaniem tej odpowiedzi doprowadziły mnie do ludzi, którzy poszukiwali właśnie tych odpowiedzi na te pytania w obserwacji pszczół i w poszukiwaniu takich metod zajmowania się pszczołami, które są bardzo naturalne dla przyrody. Czyli my ich czasami w pszczelarstwie nazywamy trzymaczami pszczół, tak? No bo oni ograniczają te swoje czynności w zasadzie do tego, żeby te pszczoły były w ulu i nic tam więcej z nimi nie robić.
No miód odebrać, nie?
No miód odebrać czasami, tak? Aż po ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się tym bartnictwem, gdzie odkryłem, że bardzo blisko oni, w sensie oni zbliżyli się bardzo mocno do tego, że z przyczyn czysto technicznych nie są w stanie tam zbyt mocno ingerować, tak? No bo nie da rady, tak? Często wchodzić na to drzewo z tymi linami, z leziwem i próbować przy tych pszczołach tam coś robić, więc okazuje się, że te pszczoły w tych barciach całkiem dobrze sobie radzą. W owym czasie w parku Szulgantasz w Baszkiri widziałem się, że umieralność ich 500-pieniowej pasieki bartnej była na poziomie coś 15% wówczas.
Czyli tak w sumie podobnie jak dobrze kontrolowanej, prowadzonej pasieki. Tak. Co to znaczy pasieka bartna? Czyli już zestawione kłody na ziemię?
Nie. Oni prowadzą swoją pasiekę w barciach, prawdziwych barciach, to znaczy dziuplach drążonych w żywych drzewach. Tylko przypomina to rzeczywiście pasiekę, bo te barcie oddalone są od siebie no niewiele, tak? To bardziej przypomina zorganizowaną przestrzeń, w której te pszczoły są tam trzymane.
I oni pszczoły spontanicznie zasiedlają, mimo że są tak blisko siebie, tak?
Nie, oni prowadzą bardzo kontrolowaną tą gospodarkę.
Okay.
Nie są tam zasiedlane spontanicznie, oni pszczoły wprowadzają.
Dlatego użyłeś nazwy pasieka. Teraz już rozumiem.
Dokładnie, dlatego użyłem nazwy pasieka. Natomiast ich umieralność była bardzo niska, tak? Bliska temu, co naturalnie występuje. Nie używali żadnych środków chemicznych, ponieważ waroza była im kompletnie nieznana. I to mnie, można powiedzieć, w jakiś sposób zafascynowało, że jednak są jakieś metody, są ludzie, którzy prowadzą swoje pasieki w sposób, można powiedzieć, bliski naturze. Przede wszystkim taki, który gwarantuje im powtarzalność bez nadmiernego angażowania jakichś środków zewnętrznych do prowadzenia tejże pasieki. I to był taki główny motor, którym który sprawił, że zacząłem się temu zjawisku przyglądać jak bartnictwo. Zacząłem spotykać się z ludźmi, którzy są bartnikami i tak dalej, jeździć do nich, próbować odkrywać tą całą tajemnicę. No i oczywiście, jak to w tych wszystkich pszczelarskich historiach, więcej w tym jest wymyślonej metafizyki niż rzeczywistych faktów. Stąd projekt, można powiedzieć, kiedy to odkryłem, eksplodował. Tak? No bo kiedy zobaczyłem, że to bartnictwo to w zasadzie to jest taka próba przeniesienia pasieki takiej ulowej, czyli typowej. Mówimy o bartnictwie dzisiejszym. Tak?
I ja zwykłem używać na to neobartnictwo.
Tak,
taki teren.
Dobre słowo. Neobartnictwo próbuje w zasadzie te ule z powrotem przenieść na drzewa i w maksymalnie trudny sposób te ule obsługiwać. Tak? No bo ciężko mówić o tym, że bartnictwo jest łatwą czynnością. To jest bardzo trudne zadanie. Sam oczywiście nie nauczyłem się dotąd wspinać na lędźwie, natomiast Piotr Pilasiewicz, który to robi świetnie i za każdym razem, kiedy to widzę, to nie jest to łatwa czynność. To wymaga dużego wysiłku, jeszcze operowanie potem tam przy tych pszczołach, kompletne science fiction. Natomiast
tylko, że Piotra założeniem z tego, co się orientuje, jest między innymi, tak jak i innych mniejszych projektów, rekonstrukcja historyczna.
Tak, Piotrek robi świetną rzecz w postaci odtwarzania rzeczywiście tych słowiańskich metod, tak? Gdzie mówimy tu o zachowaniu przede wszystkim kultury i tradycji narodowej. I to jest mega ważne, to co robi Piotr. Tego w ogóle nie wiąże tu w kategoriach gospodarki jakiejkolwiek związanej z chowem pszczół i pozyskiwaniem produktów pszczelich, a raczej jako działanie antropologiczne, które ma na celu przywrócenie pamięci, tradycji, o ludziach, o tym, czym się zajmowali jako dawni pszczelarze, tak? No bo to przecież oni byli tymi dawnymi pszczelarzami. Natomiast, wiesz, to bartnictwo
właśnie,
mnie
a twoje cele?
Było do tego, że wyszedłem do lasu. No bo wiesz co, no bo skoro te barcie były w lesie, to znaczy, że człowiek w sposób naturalny zaczyna sobie zadawać pytanie, no dobra, ale skoro tak antropologicznie ci ludzie chodzili do tego lasu, do tych barci i tam tymi pszczołami się zajmowali, tak, w sposób taki niezorganizowany. Mówimy o tych pierwszych czasach, o tych takich bardzo dawnych czasach, gdzie jeszcze ludzie nie potrafili zagospodarować tych pszczół w kłodach barnych czy barciach. No to przecież oni te dziuple z tymi pszczołami znajdowali w lesie, czyli one tam były, tak? Nikt ich tam nie wprowadzał. Zacząłem poszukiwać, wiesz, tych informacji i niezwykle ważną osobą na tej drodze był Andrzej Kaczyński, który bardzo jasno mi zadał takie pytanie na moje kilka słów, kiedy mu przedstawiłem, słuchaj, chcemy robić taki projekt w Sudetach, co ty myślisz o tym, nie? On powiedział, a cholera ci te barcie są potrzebne. Coś tyle barci wyprodukować. Mówi, okej, to świetny pomysł, ale przecież te pszczoły tam są w lesie, musisz je tylko poszukać, nie? No i to już w ogóle był taki, można powiedzieć, moment zwrotny, który sprawił, że bardzo szybko poszedłem do tego lasu i zacząłem po nim łazić i szukać tych pszczół. I
jakąś metodę miałeś, czy tak po prostu obserwacja?
Co, jak zwykle w swoich życiowych działaniach przyjąłem wszystkie możliwe metody naraz, tak? Czyli sam chodziłem, inni chodzili, pytałem ludzi, którzy zwyczajnie chodzą do tego lasu, czy coś widzieli i to wszystko sprawiło, że informacja zaczęła pojawiać się sama, tak? To znaczy przyszli do mnie drwale i powiedzieli, słuchaj, pszczoły są na pewno tam. Jak ścięliśmy drzewo w tym roku, to były tam i tam, a jeszcze gdzie indziej ścięliśmy, wiesz, 5 lat temu i tam też były, prawda? I w zasadzie ta informacja do mnie dotarła bardzo szybko, że w Nadleśnictwie Międzylesie, w zasadzie na terenie, gdzie mieszkam, tych pszczół dziko bytujących w dziuplach drzew jest po prostu strasznie dużo. To nie jest tak, że są tu jakieś dwie parchate rodziny, które gdzieś tam może są, tylko nikt o nich nigdy nie słyszał, tylko po prostu co róż na jednym wydzieleniu, na drugim, na trzecim, gdzie jest prowadzone albo z rąb, albo jakieś czyszczenia po wichurach, to te pszczoły tam w tych drzewach są znajdywane. Sam osobiście znalazłem blisko 10 rodzin w żywych drzewach. Drwale mi podsunęli kolejne kilkadziesiąt. W tej chwili mam blisko 50 lokalizacji z pszczołami, które są, ale też z miejscami, gdzie niestety już tych pszczół nie ma, bo chociażby wiatr z lata ubiegłego roku, 2018, sprawił, że już kilka drzew wypadło automatycznie. Tak?
Wiatr, tak?
Wiatr, tak. Silny wiatr.
Zagrożenia dzikiej przyrody są duże.
No, tak, wiesz, to dojście do tego projektu, no to było taką drogą właśnie od tego, że jesteś pszczelarzem, tak jak ja, i widzisz ten problem, który cię dotyka, zaczynasz szukać odpowiedzi, natrafiasz na pewnego rodzaju tropy, które sprawdzasz i nagle mówisz zaraz, rozwiązanie leży w ogóle gdzie indziej, ale pominąłem jeden ważny temat tego odkrycia, a mianowicie, że tak naprawdę my mówimy o problemie pszczół, ponieważ my pozyskujemy bardzo ważny produkt, który te pszczoły dla nas produkują. Tak? Natomiast odkryłem, przygotowując założenia tego projektu, spotykając się z wieloma ludźmi, oczywiście wiele czytając, i teraz, kiedy sam jestem w trakcie pisania pracy naukowej na temat ochrony pszczół na terenach leśnych, to odkryłem, że w ogóle to nie o pszczoły chodzi. Ponieważ idąc za profesorem Banaszakiem, pszczoły to stanowią zaledwie kilka procent całej biomasy zapylaczy żyjących, no, chociażby w Polsce, tak? Więc idąc tą drogą, my rzeczywiście powinniśmy skoncentrować się na zapylaczach, nie tylko na pszczołach, ale w ogóle na zapylaczach, zastanowić się, jakie metody ochrony przyjąć, przede wszystkim tej biernej ochrony, przyjąć, aby tych zapylaczy nam nie ubywało. Ja myślę, że pszczoły to jest taki dobry, fajny punkt wyjścia, tak? Bo wszyscy pszczoły znamy, jesteśmy w stanie się skleić z tą informacją, co to są pszczoły. Aha, zapylacze to jest takie coś jak pszczoła, tylko nie daje miodu, ale jest tak samo pożyteczne. Natomiast ten problem to leży na tamtym polu, tak? A nie na tym z pszczołami. Bo jeśli rozbierzemy problem ginięcia pszczół w naszych ulach, to jest też to moje wielkie odkrycie, kiedy prowadzę ten projekt, to w zasadzie odkrywamy, że problem ginących pszczół dotyczy tych, które trzymamy w ulach, a nie te, które trzymamy w lesie. Te, które żyją w lesie, w naturalny sposób się roją, w naturalny sposób migrują. Jeśli nadmiar patogenów je po prostu niszczy, to zwyczajnie giną w tej dziupli, pojawiają się w niej za 2-3 lata ponownie, tak? I to nie stanowi żadnego problemu. Więc jeśli mówimy o ginięciu pszczół, to mówimy raczej z perspektywy pszczelarzy.
Ale mówimy o ginięciu jako ogólnie, czy po prostu umieraniu pewnego procentu rodzin pszczeli w zimę, czy tam w sezonie?
Dokładnie, mówimy tu o tym masowym ginięciu, o efekcie pustych kuli, tak? To co pszczelarze obserwują coraz częściej, o masowych osypach tych pszczół, ale to przecież dotyczy zwierząt, które trzymamy jako zwierzęta gospodarskie w określonych warunkach, czyli to być może te warunki są niekorzystne, nie? A nie cały zewnętrzny świat, może nie jest taki zły do końca, skoro owady, które generalnie jest ze swojej biologii potrafią się dość szybko przystosować do zmieniających się warunków, no ma to związek z ich krótkim życiem, tak, które prowadzą. Natomiast problem, który pszczelarze nazywają jako problem, no być może wynika z nich samych. Myślę, że to jest taka śmiała teza, bardziej stawiam to jako pytanie zaczepne, ale jestem daleki od tego, że to na przykład rolnictwo jest winne zamieraniu pszczół czy zapylaczy. Na pewno się przyczynia, ale absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, że rolnictwo, które służy temu, aby nas wszystkich wyżywić, jest winne temu, że zapylacze giną.
Na pewno w tym się rolnictwo przyczynia, no. Masz na myśli wysoko obszarowe, przemysłowe, intensywne.
Dokładnie.
Rozumiem. Chodzi ci między innymi o to, bo też czytałem takie prace, że pszczoły generalnie w środowisku czy to stykają się z wieloma truciznami, czy to antropogenicznymi, czy nieantropogenicznymi. I mają możliwości dostosowawcze, naturalne do tego, tak? O to ci chodzi między innymi?
Dokładnie tak, oczywiście, że tak. Świetnym przykładem jest, wiesz co, publikacja teraz, ona nie wiem, miesiąc temu się gdzieś ukazała, takiego wrocławskiego stowarzyszenia Natura i Człowiek chyba, tak się to stowarzyszenie nazywa. Świetna publikacja na temat czmieli, na temat czmieli występujących właśnie w środowisku wrocławskim i tak powiedzmy szerzej
O,
okołowrocławskim,
ciekawe.
gdzie wykazują, ile gatunków tych czmieli jest, gdzie występują, jak licznie i tak dalej. Więc co, ja kiedy się zapoznałem z tą publikacją, to stwierdziłem, jeny, to przecież to w ogóle, to jest fenomenalne, bo to oznacza, że oni złamali pewien taki tok myślowy, że te właśnie warunki antropogeniczne, to one w ogóle są strasznie złe dla zapylaczy. A tu się okazuje, że czmiele mają się całkiem dobrze.
To ja ci sprzedam
Potrafiły się.
też inną ciekawą wiadomość. Wiesz, gdzie jest bioróżnorodność, bo nie wiem jak z masą biologiczną, jak z ilością, ale bioróżnorodność rozumiana jako ilość gatunków. Wiesz, że jest największa na świecie bioróżnorodność czmieli? W dwóch rejonach Chin, gdzie jest produkt, gdzie jednym z nich jest ten rejon, który jest taki znany, nie do końca jest to rzetelne, taki, gdzie używa się jako straszaka, że tam ręcznie zapylają. Czyli w rejonach wysoko uprzemysłowionych, jeśli chodzi o rolnictwo, gdzie się używa dużo więcej pestycydów niż w Unii Europejskiej, nie jest tak, nie ma tak dużo regulacji, tam w tych rejonach jest między innymi największa bioróżnorodność czmieli. Też ciekawostka, nie?
No niestety pszczoły gdzieś tam zostały użyte jako, wiesz, jako takie narzędzie do szerzenia trochę nieprawdziwych informacji w różnych obszarach, tak? Nie tylko wśród pszczelarzy. Natomiast, wiesz, pszczoła, mam wrażenie, jest używana jako dźwignia do tego, aby walczyć z jakimiś firmami, które może nie są pożądane na danym rynku, które produkują jakieś fungicydy, tak? No to powiedzmy, że pszczoły będą ginąć od tych fungicydów, tak? I dzięki temu wprowadzimy być może innego producenta. Jest to, mam wrażenie, że manipuluje się nami, używając pszczół jako takiego trochę argumentu, można powiedzieć, zamiennego. Natomiast niestety bardzo wielu ludzi nie ma potrzeby sprawdzać tych informacji, tak? Jeśli za informacją stoi Greenpeace albo inny ważny autorytet, czy to facebookowy, czy w ogóle pochodzący jeszcze od największej firmy produkującej ule w Polsce, to znaczy, że to jest prawdziwe, tak? Natomiast nikt nie ma za bardzo, znaczy nikt, nie, to byłoby krzywdzące, wielu ludzi nie ma ochoty sprawdzać tych informacji, chociażby to, co powiedziesz o tych Chinach, tak, gdzie tam niby zapylają te drzewa. To jest nieprawda, tak? To
Wiesz
jest
co, to
takie.
jest, myślę, że to jest w ogóle nie tylko w ogóle w pszczelarstwie i przyrodnictwie, tylko w ogóle znak naszych czasów. Słyszałem to, czytałem gdzieś takie stwierdzenie, wydało mi się dosyć trawne, że kiedyś, jeszcze powiedzmy na początku XX wieku, do pierwszej połowy, dosyć ważną funkcją społeczeństwa był dostęp do informacji. Wiele osób nie miało tego dostępu w ogóle albo miało dużo później. A teraz, i to było ważniejsze niż to, co jest teraz, czyli bez problemu teraz wszyscy mają dostęp do informacji, nawet mają jej przesyt, ale ważniejsze niż dostęp do informacji jest weryfikacja tej informacji właśnie.
Tak. Która się okazuje w ogóle bardzo trudnym zadaniem, nie? No, bo ciężko jest zweryfikować informację, która pochodzi na przykład z Chin. Więc.
Albo z Facebooku, gdzie każdy może sobie, zupełnie człowiek niefachowy, nie znający się na tym, sam nie sprawdza tej informacji, a udostępnia następnym 100 tysiącom użytkowników, nie? W innej lokalizacji na przykład, nie? No, jest to problem.
Oczywiście.
Ale to już płyniemy w dygresję dosyć
Tak
duże.
jest.
Mo może następny kiedyś zrobimy drugi podcast. Ale idźmy do tych głównych założeń projektu, bo ja wyszczególniłem powiedzmy konkrety jakieś takie techniczne, bo jaki jest główny cel? Jak rozumiem, docelowo, przynajmniej na razie we wstępnym etapie, założenie 1000 kłód, tak?
Jest ono, używając takiego języka lasu, no to 1000 kłód jest jak topór, tak? Jest jak siekiera. To jest narzędzie, tak? do tego, aby osiągnąć konkretny efekt. Ja powiem Ci przez pryzmat takiego opracowania, które wspólnie z profesorem Tofilskim i z doktorem Oleksą opracowałem na temat metod czynnej i biernej ochrony pszczół na terenach leśnych i bartnictwa, które według naszej opinii, naszej trójki, jest takim dość ważnym i ciekawym narzędziem, aby tą czynną i bierną ochronę właśnie w lasach państwowych stosować. Może nie tylko w państwowych, bo są też prywatne, publiczne, tak, lasy.
Może parki też jakieś duże na przykład?
Tak, parki. No przecież parki. I tam postawiliśmy kilka takich ciekawych, uważam, z punktu widzenia przyrodniczego tez, a mianowicie, że właśnie bartnictwo i w ogóle ta cała koncepcja może służyć do wyłonienia dwóch takich działów, o których tutaj już kilka razy wspomniałem, a mianowicie czynnej i biernej ochrony. Tak? Bierna ochrona polegająca na tym, że znajdujemy te naturalnie występujące w lesie dziuple i w jakiś określony sposób, za każdym razem będzie indywidualny, natomiast jednak w określony sposób będziemy starali się do zachowania tego miejsca jako miejsca przyrodniczo ważnego, ponieważ skoro tamte pszczoły są dzisiaj, to znaczy, że za 2-3 lata, nawet jeśli dzisiaj tej zimy nie przeżyją, to za 2-3 lata one mogą ponownie się tam wprowadzić z innego roju. Uważamy,
może
że
nawet jakiś zapach będzie po starym, nie?
Oczywiście, że tak. Będzie tam propolis, będzie tam jeżga, będą te wszystkie rzeczy, które znamy, które chętnie przywołują pszczoły do danego miejsca.
Chociaż jeśli pierzga, to jest duże prawdopodobieństwo, że kochane ćmy typu barciak się nim pożywią.
Ależ oczywiście no, będzie tam strasznie duża ilość kolegów i bezkręgowców, którzy się tą pierzgą zaopiekują. Natomiast te pozostałości na pewno na pewno będą miały znaczenie dlatego, że te pszczoły tam gdzieś się pojawią znowu. Natomiast Jest to według naszej opinii, jest to najważniejsza rzecz, którą powinniśmy w lasach zacząć robić, ponieważ nigdy tego nie robiliśmy. Zdefiniowaliśmy to w kilku założeniach, ja myślę, że teraz nie będziemy tego całego tekstu przytaczać, bo jest dość długi. Natomiast robimy wszystko, aby te założenia zostały wdrożone w lasach państwowych jako pewnego rodzaju standard leśnej pracy, tak? I od poziomu hodowli lasu, aż po jego prowadzenie, aż po jego gospodarowanie, aż po jego wycinkę, tak? Ponieważ te drzewa dziuplaste należy w jakiś sposób zachowywać w tym lesie, one powinny tam pozostawać, nie należy ich w żaden sposób usuwać w sposób znaczący, który mógłby zagrażać właśnie temu, że populacja tych pszczół nagle może na przykład zmaleć, tak?
Jeżeli to jest obszar lasu czysto gospodarczy do produkcji drewna, to pomimo tego, żeby zostawiać jakiś procent drzew dziuplastych, starych,
tak,
które mogą spróchnieć nawet, tak?
O ile takie się pojawiają, wiesz, bo w lasach typowo gospodarczych, no mówimy tutaj o jakimś wieku rębności, który jest ściśle określony dla świerka, dla sosny, dla innych gatunków drzew. I niekoniecznie w tym czasie te dziuple się tam pojawią, tak? No, działalność grzybów, które te dziuple produkują, no nie jest taka, że wiesz, że w przeciągu 5 lat ta dziupla powstanie zaraz od
no
momentu,
jasne.
kiedy to drzewo wyjdzie z trzebieży. Natomiast no, ono się pojawia w drzewach dorodnych, w drzewach przeszłorębnych i takie drzewa gdzieś tam należy zostawiać. Natomiast drugi człon, który żeśmy wyróżnili, no to dotyczy czynnej ochrony, czyli można by powiedzieć, że dotykamy tu już sensu stricte bartnictwa, tak? Czyli wywieszania przede wszystkim kłód bartnych. Wiesz, bartnictwo, które w swoich założeniach mówi, że jest to drążenie dziupli w żywym drzewie, nas tu jako przyrodników nie do końca wieś interesuje. No bo teraz kto to będzie robił na taką skalę, nie? Kto będzie wchodził na to żywe drzewo i próbował dziać tą barć w żywym drzewie. To jest oczywiście świetne zadanie dla ludzi, którzy chcą odtwarzać to bartnictwo tradycyjne. Jest to świetna rzecz dla edukacji, dla spędzania wolnego czasu. Natomiast jeśli mówimy o metodach ochrony, to musimy mówić też o skali. Nie będzie ochrony, jeśli nie będzie skali. To jest tak, jeśli zajmiesz się produkcją czegokolwiek, co wymyślisz, czy to będzie gwóźdź, czy to będzie ser, czy jakakolwiek inna rzecz, to jeśli nie osiągniesz odpowiedniej skali, no to nic z tego nie wyniknie, ani dobrego dla ciebie, ani dla rynku, który obsługujesz, tak? Tu, jeśli mówimy o ochronie pszczół, no to tym rynkiem jest przyroda, tak? To są te ekosystemy, w których te pszczoły bytują i chcemy w jakiś sposób czynnie wpływać na zachowanie tych pszczół w tych ekosystemach, które niestety z przyczyn, no chociażby abiotycznych, tak, są narażone na właśnie wypadanie tych drzew dziuplastu. Abiotycznych, czyli przyczyn,
czyli?
Chociażby no, taką przyczyną jest silny wiatr, który jest co, no, coraz częściej jednak przechodzi przez Polskę, tak? W Międzylesiu 2015 rok był takim wybitnym rokiem, gdzie, wiesz co, no, położone zostały wielkie połacie lasów, w tym właśnie przede wszystkim poszły drzewa o tej strukturze wieku najwyższej, tak? Czyli mówimy tutaj głównie o starodrzewiach, w których były potencjalnie pszczoły. No bo jeśli spojrzymy w ogóle na to, w jaki sposób ta dziupla powstaje, tak, no to ona powstaje w drzewie starym. Jeśli ono jest starym drzewem, to znaczy, że drzewo to naturalnie już jest w jakiś sposób osłabione. Jeśli jeszcze ma dziuplę, no to tym bardziej. I teraz wiatr, który przejdzie przez takie powiedzmy wydzielenie, czy tam cały las, no to jest w stanie, wiesz co, no, zniszczyć wiele potencjalnie istotnych dla tej przyrody miejsc. Stąd też ta metoda czynnej ochrony miałaby w jakiś sposób amortyzować to wypadanie, wiesz co, no, w wyniku działań sił przyrody tych drzew, tak? Nie ma sensu stosować, wiesz, tej metody i to też wyraźnie o tym mówimy. To nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz co, na terenie wszędzie, tak powiedzmy tak, bardzo populistycznie, wszędzie powiesić co drugie drzewo kłodę bark, no bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o przyrodniczą obserwację, gdzie te czynniki przyrodnicze rzeczywiście wpływają bardzo negatywnie na ekosystemy, na ekotony i tam w jakiś sposób starać się ingerować ilościowy stan tych drzew, gdzie te pszczoły mogą być.
Sztucznie zwiększać i dzikie siedliska, które mogą zasiedlić.
Dokładnie, bo tak naprawdę mówimy tutaj o stwarzaniu szans, tak? My w projekcie Bartnicy Sudetów, kiedy mówimy o 1000 kłodach bartnych, to nie mówimy o 1000 rodzin pszczelich, bo to bardzo często jest gdzieś mylone. Natomiast mówimy o 1000 szansach, które chcemy stworzyć pszczołom na to, aby mogły się tu zasiedlić. W naszym projekcie założyliśmy, że skoro 11 tysięcy ma blisko 11 tysięcy hektarów nadleśnictwo, no to tak co 100 metrów, jeśli powiesimy barć, to będzie to w miarę optymalne, tym bardziej, że nie wiemy, jakie czynniki decydują o tym, że pszczoły się gdzieś osiedlają lub nie.
Są jakieś tam badania, nie wiem na ile wiarygodne, amerykańskie na ten temat.
Wiesz co?
Profesora Silia, między innymi.
Powiem ci taką ciekawostkę, która wynika tu z czystej obserwacji. W lesie typowo grądowym, niedaleko Śnieżnika, stał buk, który był zasiedlony przez pszczoły. Jeśli tam był buk, no to można powiedzieć, że to jaki to grądowy las, natomiast no rzeczywiście tam świerczyna była taka bardzo skarlała, gdzieś tam taki buk sobie wyrósł, który wiesz, miał dziuplę i tam były pszczoły. Pomyśleć, kiedy tam wchodzisz do tego lasu, zaraz, ale tu wszystko mówi, żeby tu pszczół nie było. Niby pożytki, no jakie tu są pożytki, no trochę jagodników gdzieś tam w podszycie jest, tak? Tak naprawdę od strony takiego, wiesz, pszczelarza, który wchodzi do jakiegoś tam miejsca i mówi, o, baza pożytkowa jest, no tu jest, nie ma tej bazy pożytkowej, nie? Taka byłaby twoja, myślę, ocena też, Jakub. Natomiast te pszczoły tam były.
No ciekawe, ile czasu, nie? To się pewnie da stwierdzić po jakimś czasie, nie? Czy plastry są młode, czy są starsze?
Prawda, natomiast wiesz co, no do takiej dziupli ciężko jest też zaglądnąć, prawda? No jeśli do niej zaglądniesz, to znaczy, że ją zniszczysz.
Tak.
I Pytanie jest, czy jest sens to oceniać, jak dawno są te pszczoły. Oczywiście można robić tam jakieś pobieranie próbek i tak dalej, co zresztą praktykuję, ale zupełnie z innych powodów. Natomiast sam fakt, że one wybrały to miejsce i sam fakt, że przez 2-3 lata jesteś w stanie przynajmniej je tam obserwować, bądź też zebrać informacje od wiarygodnych ludzi, którzy ci potwierdzą, że one tam rzeczywiście są jakiegoś czasu. No myślę, że to jest w ogóle mega cenne i to jest bezcenne, tak? To mi tylko pokazuje, że pszczoły wybierają miejsca według innego klucza, aniżeli ten, który my pszczelarze przyjęliśmy w ocenie jakości danego siedliska, gdzie wprowadzamy nasze pasieki, nie? Wszystkie zasiedlone włody bartne, które w tej chwili mamy, one też są w mojej ocenie w nietypowych miejscach. One są raczej trzy kłody bartne mamy w takich łęgowych, słuchaj, wąwozach, gdzie jest dość wilgotno, jest dość różnorodna roślinność ta w podszycie, ale w zasadzie są to buczyny, są to trochę tam w promieniu powiedzmy tych 2-3 kilometrów, jest to taki las mieszany, ale tam raczej jest chłodno.
I wilgotno, czy nie?
Wilgotno, oczywiście, że tak, bo tam płyną strumienie, potoki, wiesz, i to są takie raczej takie wąwozy dość skaliste, dość licznie pokryte mchami. Tam jest dość wilgotno, dość zimno i te pszczoły tam postanowiły być. Więc ciekawi mnie, co będzie dalej oczywiście z tymi rodzinami, bo one się wprowadziły przecież niedawno. Tak samo inny przypadek, też w takim akurat gospodarczym lesie, w Litej Świerczynie, również się pszczoły postanowiły wprowadzić, nie? Także w życiu bym tam nie postawił swoje pasieki, a one postanowiły tam być. To dowodzi oczywiście temu, że tych pszczół w lesie lata dość dużo.
I
W mojej ocenie
niekoniecznie są to uciekinierzy bezpośredni z pasiek, tak?
niekoniecznie, wiesz co, zaraz może do tego wrócę. Natomiast kończąc ten temat o wyborze pszczół, jeśli chodzi o dane określone, dane siedlisko, które wybierają. No to myślę, że to jest trochę dla nas jeszcze cały czas zagadką, tak naprawdę, co wybierają.
A
Dlatego
będziecie
postanowiliśmy.
jakieś statystyki, badania w tym temacie
Dokładnie
prowadzić?
do tego zmierzam. Dlatego postanowiliśmy te kłody rozwiesić dość gęsto, ponieważ jesteśmy pewni jednego, że przyroda nie pozwoli na to, aby było 1000 rodzin pszczelich na tym terenie. Ponieważ te pszczoły nie będą miały co jeść, tak, nie będą w stanie być, trwać w tym obszarze tak liczebnie. Natomiast takie zagęszczenie kłód bartnych pozwoli na stwierdzenie właśnie statystyczne, tak? To co do tego, jakie warunki inne od tych, które my znamy, zdeterminowały, że one się tam osiedliły i żyją? I myślę, że za parę lat, no projekt trwa 6 lat, więc po tych 6 latach myślę, że wniosków będzie sporo, sporo i ciekawych wniosków, nie?
No, jeśli kanał będzie cały czas istniał, to będziemy mogli wtedy
Myślę, że co
połączyć.
roku możemy się gdzieś spotkać, jakieś małe podsumowanie zrobić, miła sprawa.
O, super, super. Takie moje kolejne pytanie, bo właśnie wspomniałeś o tym, że osiedliły się w takim miejscu, gdzie pszczelarz by nie pomyślał, że w ogóle mogą tam dobrze się czuć. Na ile to są uciekinierzy, tego jeszcze nie jest stwierdzone, bezpośredni z pasiek, ale czy ta subpopulacja, nazwijmy tą leśną dziką, czy w jakiś sposób różni się, prawda, od tej czysto hodowlanej? Czy one się bezpośrednio cały czas ze sobą mieszają, czy jednak to są jakieś wydzielone, troszeczkę inne populacje, które mogą się też krzyżować, ale mają jakieś swoje genetyczne i behawioralne cechy?
Co, no jest to jeden z obszarów badawczych, którym się zajmuję. Nie mam jeszcze absolutnie z tych kłód bartnych żadnych badań przeprowadzonych, bo jest to za świeży temat. Natomiast próbki do badań mam zebrane i jeśli będę tylko mógł, to przedstawię te wyniki. Natomiast pokażę ci inny przykład. Myślę, że dość bliski, ponieważ z dziką pasją łapię te roje, które powiedzmy do mnie na pasiekę przybywają również, bo dość licznie przybywają.
Bo masz pasiekę niedaleko, tak? Gdzie tego projektu?
Tak, w zasadzie mam swoją pasiekę, mam w zasadzie zaraz przy lesie, bo mieszkam w zasadzie w lesie.
Czyli twoja pasieka graniczy z terenem, gdzie jest realizowany projekt Bartnicy Sudetu, tak?
Wiesz co, moja pasieka jest akurat na terenie, na który żeśmy stwierdzili, że nie za gęsto będziemy tu cokolwiek wieszać. W promieniu powiedzmy lotu pszczół od miejsca, gdzie mam pasiekę, jest 4 kłody bartne. Niedużo, bo to, to patrząc na skalę projektu, to jest niedużo. Raz, że wysokość, bo to jest prawie 500 metrów nad poziomem morza, a dwa, w zasadzie jednolita świerczyna, nie za bardzo są to warunki, które uznaliśmy, że warto tu zagęszczać nasze parcie. Natomiast ja tak czy inaczej, mając tu pasiekę, regularnie łapię, wiesz, kilkanaście rojów rocznie, które po prostu lecą do lasu, nie? I no, to jest pytanie do lasu, czy też się przemieszczają w tym lesie. Natomiast, co jest ciekawe w tym, bo do tego zmierzam, również jestem częścią takiego projektu badawczego Lasów Państwowych, który ma na celu właśnie stwierdzić, jak bogate w pyłek, w nektar są tereny leśne, czy one w ogóle mogą być towarowo wykorzystywane w pszczelarstwie, jakie pszczoły są wykorzystywane i które są powiedzmy tymi najlepszymi do produkcji tych produktów na terenach leśnych. Jedną z części tego projektu jest, wiesz co, przebadano wszystkie pszczoły uczestniczące w tym projekcie, czyli 105 pasiek, przebadano pod kątem morfologicznym na przynależność gatunkową i wyszło mi, bo tam celowo, może teraz to nie jest dobry moment, żeby tak się ujawniać, bo to będzie taki trochę coming out, ale rzeczywiście do tego projektu przeznaczyłem pszczoły, które złapałem. To był mój celowy, świadomy wybór, żeby umieścić akurat w tych ulach, które umieściłem w lesie. To jest zupełnie w innym miejscu niż tutaj, gdzie mieszkam.
Czyli przewiozłeś je?
Przewiozłem je, tak. Przewiozłem je do, w mojej ocenie, bardzo korzystnego terenu od strony pożytków. Przewiozłem te pszczoły, które złapałem właśnie na tamten obszar i one biorą udział w tym projekcie badawczym.
A na tych pszczołach w tym projekcie badawczym będzie się też gospodarowało, czy nie?
Nie wiadomo jeszcze, wiesz, za wczesna faza jest. Natomiast poddano je badaniom i wyszło, że te moje pszczoły, które, mogę ci powiedzieć, jak taki, wiesz, taki pszczelarz, obserwator, no mają czarne dupy, są małe, nie za bardzo tworzą silną rodzinę, tworzą raczej taką umiarkowaną rodzinę. Raczej mają wszystkie cechy pszczół, które są opisywane jako AMN, tak?
Czyli w typie leśnej pszczoły Apis mellifera mellifera, tak ci się wydaje.
Dokładnie, tak? Tak na oko pierwsze byś powiedział, no to nie jest żadna krainka, to nie jest żaden jakiś tam na pewno bakwas, tak? Natomiast co to jest, nie za bardzo wiadomo, natomiast parę cech mówi, że to jest AMN. Natomiast badania morfologiczne wykonane w Krakowie jakby przyniosły, moim zdaniem, dość zaskakującą odpowiedź. Jest to karnika z dominacją AMM-u. To jest ciekawa informacja chyba.
No, nie? Hybryda pomiędzy tymi dwoma, ale wiesz, są takie odmiany krainki, które też mogą być ciemne dosyć, także może to to fenotypowo wychodzi.
Ale powiem ci więcej, bo akurat znam wyniki badań z całej Polski, gdzie ta karnika z tym AMM-em dominuje, nie? Przyjrzyj się takiemu ciekawemu zjawisku, gdzie masz 100 pszczelarzy, którzy w lasach państwowych między innymi prowadzą swoje pasieki. Większość z nich, bo myślę, że większość, to jest akurat moje podejrzenie, większość z nich myśli, że posiada krainki, nie, w swoich ulach. Z wieloma rozmawiałem. Wszyscy są zadowoleni ze swoich krainek. Natomiast badania morfologiczne potwierdziły, że to raczej jest mieszaniec, tak? Pomimo tego, że zarzekają się, że matki są kupione u sprawdzonych.
Aha, mimo że są kupione. Bo z kolei, jeśli chodzi o niekupione, to doktor Andrzej Oleksa powiedział mi, że właściwie powyżej równoleżnika, mniej więcej od Torunia w górę, w północ, to wszędzie, gdzie się nie wymienia matek, to można podejrzewać, według jego badań tak wynika, że jest właśnie AMM, pomieszane z krainką, ale z dużym udziałem głównie AMM.
No ale widzisz, na południu też jednak jest krainka z AMM-em. Ja myślę, że to jest coś, co jeszcze jest do zbadania. Podjęto już te próby, sam przecież doskonale wiesz, badania genetycznego, tak? W jaki sposób zaobserwowano, że pszczoły pozostawione do samoistnego rojenia się, tak, no, są w stanie wyciągnąć, tak można powiedzieć kolokwialnie, gen AMM na wierzch. Tak?
Były te badania, wprawdzie nie jakieś na dużej próbie, w tych projektach Bartnych, na bardzo małej próbie, ale tak wyszło rzeczywiście.
Zobaczymy. No, jestem również zaciekawiony tymi wynikami. Myślałem, że tu jednak oczywiście nie za bardzo wierzyłem, że w ogóle zetknę się z AMM-em u nas w Sudetach. Bardziej myślałem, że to będą jakieś hybrydy właśnie związane bardziej z krainką, czy z jakąś może pszczołą kaukaską, którą tu się również ściąga. Nie wspomnę tu już oczywiście o bachwastach, natomiast bardziej sądziłem, że to będzie jakaś tam mieszanka znanych nam tu hodowlanych odmian, natomiast okazało się, że jest to gdzieś tam za AMM-em również.
Tylko pojawia się w związku z tym też takie pytanie, na ile ten projekt może być w jakikolwiek sposób konkurencyjny dla standardowego pszczelarstwa towarowego, no bo jeśli to są inne pszczoły, czy które mogą zasiedlać inne ekosystemy, na przykład mniej obfite pożyczki, to może niekoniecznie.
Ja myślę, że w ogóle nie powinniśmy patrzeć na konkurencyjność tych projektów, wiesz? Kiedy nazywamy coś konkurencyjnością, automatycznie nam się pojawia, że ktoś coś komuś odbierze, nie? No tak trochę to chyba jako ludzie widzimy. Natomiast ten projekt wzbogaca tą naturalną pulę, która w przyrodzie istnieje. Ja myślę, że ja jako pszczelarz i na ostatniej konferencji w Płońsku, gdzie byłem, to dokładnie o tych samych rzeczach dyskutowałem z wieloma pszczelarzami, ale ja jako pszczelarz jestem zainteresowany swoją produktywnością, tak, swojej pasieki. Więc jeśli jestem nią zainteresowany, to znaczy, że szukam takich stanowisk, gdzie mogę wywieźć 30-50 pni bardzo silnych i zebrać tam towarowy pożytek. Żeby to robić, jestem bardzo mocno zainteresowany tym, aby mieć pszczołę, która potrafi to robić, tak? Czyli mówimy tu w tym momencie o kontrolowanej hodowli pszczół. I jeśli jestem zainteresowany z tą produktywnością, to jestem również zmuszony to robić jako rolnik, tak? Ponieważ wyobrażasz sobie rolnika, który trzyma jakiekolwiek zwierzęta, przygląda się temu, jak one zdychają albo dają trochę mniej mleka lub więcej w zależności od roku i pory dnia, no chyba tego nikt, żaden z tych rolników nie chce. Więc ja jako rolnik pszczelarz, jeśli zajmuję się pasieką, która produkuje towar, który mam na sprzedaż, jestem zainteresowany, aby te pszczoły to robiły. Więc podejmę wszystkie metody, które w pszczelarstwie są znane, aby to pszczelarstwo było skuteczne. Natomiast projekt Bartnicy Sudetów jest projektem przyrodniczym. My tu mówimy o tym, że chcemy zachować w przyrodzie pewnego rodzaju równowagę tych gatunków zwierząt, które w jakiś określony sposób są zagrożone. A uważam, że z przyczyn czysto abiotycznych i antropogenicznych, czyli tych przyczyn takich powiedzmy gwałtownych związanych z przyrodą i tych, gdzie człowiek wpływa na środowisko, no to jako ludzie powinniśmy wykonać określone czynności, które uważamy za słuszne do tego, aby tą przyrodę chronić. I myślę, że bartnictwo jest świetnym narzędziem do tego, aby chronić pszczoły, to jest po pierwsze, a po drugie, aby wywoływać rozmowę na temat ochrony zapylaczy.
Być może w bardzo dużym stopniu te pszczoły mogą się krzyżować i przenosić na przykład choroby, więc pojawia się problem chorób pszczół, w tym pasożytu, między innymi warozy, jak i wirusów. Jak tutaj, czy ten projekt na ile współgra też, bo sam mówiłeś, że rolnicze no, zachowania są jednak i odmienne zupełnie niż projekt Bartnicy Sudetów.
Oczywiście. Wiesz co, Z krótkich doświadczeń, no bo projekt trwa 1,5 roku, ale z tych doświadczeń, które mam, to w zasadzie zawodowi pszczelarze, kiedy spotykają się ze mną, to chętnie coś się dowiedzą, chętnie pogadają, podyskutują, natomiast nie widzą w tym absolutnie żadnego problemu, tak, że gdzieś w lesie jest jakaś dziupla, czy jest kłoda bartna, raczej dla nich to jest właśnie ciekawe zjawisko przyrodnicze, które warto gdzieś poznać. Natomiast całkowicie odrębnym tematem są pszczelarze hobbyści. Myślę, że to ta grupa pszczelarzy potrzebuje trochę więcej czasu, tak? Potrzebuje przede wszystkim czasu, aby zapoznać się tym, co chcemy tym projektem zrobić, tak? Ich oczywiście reakcja taka pierwsza jest bardzo gwałtowna, właśnie mówiąca o tym, że o jeny, będzie nam mnożenie warozy, to wszystko przyjdzie do nas. No oczywiście jest to możliwe teoretycznie, tak? Jest to tak samo możliwe jak to, że sąsiad, który tej pasieki swojej nie zaleczy, również przyczyni się do tego, że tej warozy będzie więcej. Natomiast my tu przede wszystkim powinniśmy mówić o celu tego projektu. Celem wieszania kłód bartnych w lesie jest wzrost bioróżnorodności tego lasu. Jest zachowanie gatunkowe pszczół, które w tym lesie są. Kłody bartne, które w tym lesie są wieszane, są przede wszystkim substytutem dziupli, które z tego lasu wypadają, których ubywa. Nie jest naszym celem trzymanie za wszelką cenę w tym lesie pszczół, w tym znaczeniu, że jeśli do tej dziupli wprowadzi się dzięcioł, co już też ma miejsce, to my tego dzięcioła nie będziemy stamtąd wyprowadzać. Tak?
Podobnie z szerszeniami na przykład, tak? Osami?
Podobnie z szerszeniami, podobnie z koszatkami, podobnie z może z nietoperzami też, bo też już słyszeliśmy o tych przypadkach. Natomiast pszczoła jest jednym z naszych celów, powiedzmy tych naczelnych, które chcemy w tym projekcie realizować. Natomiast no, nie wyprosimy na pewno innych gospodarzy. Ale odpowiadając zawsze na te kwestie związane z warozą, z namnażaniem się patogenów, które tam w tych swobodnie trzymanych rodzinach w dziuplach będą, no to przede wszystkim zwróćmy uwagę na kilka takich ważnych rzeczy. Po pierwsze, projekt ma swój numer weterynaryjny. To oznacza tyle, że jak każda pasieka została zgłoszona do powiatowego weterynarza, została objęta opieką tego weterynarza. Opieką w takim zakresie, w jakim mówi polskie prawo, tak? Czyli jeśli zostanie stwierdzone porażenie tych pszczół, czy to warozą, czy innymi pasożytami, czy wirusami, no to należy podjąć leczenie. Jeśli stwierdzimy takie zjawiska, to leczenie będzie podejmowane. Kłody bartne zgodnie z wytycznymi bartnictwa w lasach państwowych będą przeglądane przynajmniej raz w roku, natomiast staramy się, aby ta czynność była wykonywana jak najrzadziej w sytuacji, kiedy wiemy, że tam są już pszczoły, ponieważ nie chcemy ich niepokoić niepotrzebnie. Natomiast na pewno będą przeglądane i metodami, które znane są w pszczelarstwie przede wszystkim ekologicznym, no te pszczoły będą w jakiś sposób oceniane pod kątem ich kondycji i ich porażenia wirusami czy pasożytami. Jeśli chodzi o taki częsty zarzut, który do mnie dociera, a co ze zgnilcem, tak?
No tak, to jest choroba zwalczana z urzędu.
Dokładnie. Kiedy zostanie teren, zostanie uznany za zapowietrzony, no to wiesz, Jakub, moja pasieka, jeśli tak mogę nazwać na potrzeby tego wywiadu, składająca się z 1000 kłód bartnych, jest zwymiarowana co do centymetra na mapie numerycznej. Ja jestem w stanie w 5 minut wyciągnąć ci bardzo dokładną mapę ze współrzędnymi GPS i powiedzieć, gdzie są kłody bartne i gdzie są, co więcej, gdzie są te z pszczołami, tak? Powiedz mi, bo takie pytanie zadałem wiceministrowi w trakcie konferencji w Płońsku. Czy polskie pszczelarstwo potrafi zrobić to samo?
Nie, no oczywiście, że nie.
Więc czy to pytanie nie jest lekko jałowe, tak?
Zwłaszcza, że są dzikie siedliska, o których powiedziałeś, których nikt nie wie na przykład.
To jest moje drugie pytanie. A co z pszczołami, które zwyczajnie są w tym lesie, tylko są niezinwentaryzowane przeze mnie, tak? Wiesz, ja chodzę po lesie, ja zajmuję się tymi obserwacjami pszczół w lesie. Ja wiem, myślę, że bardzo dużo wiem na temat miejsc, gdzie pszczoły są w lesie. Natomiast ile jest nadleśnictw, terenów leśnych, gdzie ludzie tego nie robią, bo po pierwsze nie jest to jakieś ich zainteresowaniem, a po drugie może nie wiedzą o tym, ale te pszczoły tam na pewno są. To co z tymi pszczołami, tak? Wiesz, ten problem, dopóki o nim nie będziemy rozmawiać w sposób merytoryczny, rzeczowy, to on będzie tylko przypominał, wiesz, takie emocjonalne przepychanki się, kto ma tu rację, czy interes może jest
czyja
bardziej...
Wina, czyja wina?
Tak, a potem jeszcze czyja wina. Natomiast ja myślę, że problem pszczelarstwa obecnie jest jeden i jedyny. I dopóki tego problemu się nie rozwiąże, to myślę, nie, całe pszczelarstwo w Polsce nie ruszy do przodu. To jest ewidencja, tak? To jest to, co firmy państwowe, niestety lub stety, bo to zależy, jak się na to spojrzy, ale robią doskonale. Czyli ewidencjonują każde zdarzenie, które w firmie państwowej się dzieje. I między innymi, ponieważ projekt Batnicy Sudetów jest projektem firmy państwowej, to właśnie te wszystkie ruchy są ewidencjonowane. Tak? My doskonale wiemy, gdzie są pszczoły, gdzie są dziuple, co się z nimi dzieje, w jakiej są na dzisiaj kondycji i co im zagraża w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. My to wiemy. Polskie
Rozumiem.
Pszczelarstwo niestety nie wypracowało
do
tych czasów.
Z tego, co mówisz, wynika, że będziecie być może mieli lepszą kontrolę niż niejedna pasieka.
No wiesz co, dokładnie to, co powiedziałeś, to usłyszałem od kierownika tutaj powiatowego inspektoratu weterynarii, że mówi, no wreszcie jest pasieka, która jest w całości zewidencjonowana, tak?
No tak.
Także od niego akurat usłyszałem bardzo dużo dobrych słów na temat tego projektu. Też to widzi
Tak. Dodatkowo jest pewność, że tych uli nie będziesz przewoził, w uli cudzysłowiu.
A, to jest tak, to jest w ogóle stuprocentowa pewność, dokładnie. Ja myślę, że za jakiś czas w tej dyskusji z pszczelarzami, którą jako Lasy Państwowe będziemy uprawiać, dojdziemy jednak do takiego miejsca, gdzie zaczniemy bardziej budować płaszczyznę, być może stawiać też tezy, co rzeczywiście możemy wspólnie zrobić dla ochrony pszczół i zapylaczy. Nie? Nie będziemy tylko prowadzić tej, bo to uważam, że to jest jałowa dyskusja, a co z warozą, a co ze zgnilcem i tak dalej, i tak dalej. To do nikąd nie prowadzi. Natomiast zaczniemy rzeczywiście współtworzyć taką przestrzeń, która pozwoli i pszczelarzom lepiej gospodarzyć, bo też jestem tym zainteresowany. Też chciałbym wiedzieć, gdzie mogę swoje pszczoły wywieźć, żeby na przykład zebrać z 30 pni te wymarzone 100 kilo miodu, tak, na pień.
Zwierzę.
Zwierzę, tak. Natomiast z drugiej strony jest ten interes przyrodniczy, o którym jeśli zapomnimy, no to myślę, że ten towarowy się też nie wydarzy, nie?
Czyli współdziałanie, współpraca, zdecydowanie nie przeciwstawna konkurencja, czy robienie sobie jakichś szkół. No
oczywiście, że tak.
No to pięknie.
Radio Barroso.
Powiedz mi, czy bartnictwo, sam już o tym troszeczkę wspomniałeś wcześniej, a mam takie pytanie zaprogramowane, czy bartnictwo lub bartnicy, którzy w tym mieliby uczestniczyć, w cudzysłowie, to dobra nazwa, bo oczywiście w innych mniejszych projektach rekonstrukcja historyczna, odtwarzanie zwyczajów Słowian, zresztą nie tylko Słowian, w Europie tego zwyczaju, tej metody ówczesnej gospodarczej jest, a wcześniej jeszcze zbierackiej, jest piękna, natomiast czy to, co się dzieje współcześnie, nawet w tych mniejszych projektach, rzeczywiście ma dużo wspólnego pod względem samych pszczół z bartnictwem, w sensie technicznym, gospodarczych, bo to nie było zajęcie przyrodnicze, nie taki był tego cel, tylko ewidentnie gospodarcze, a nawet często, jak we wczesnym średniowieczu budników, którzy się tym zajmowali, to była gospodarka rabunkowa, czyścili po wszystko, co się da, między innymi z tymi pszczołami. No, ich zadaniem też, tak jak współczesnego rolnictwa, była produkcja po prostu produktów, wtedy oczywiście wosku, bo to był najbardziej cenny produkt, ale w tym również przy okazji miod. Więc na ile ta nazwa jest dobra? Chociaż może no współcześnie zmieniła swój sens.
Ona chyba nie jest dobra, wiesz, bo z jednej strony szukaliśmy takiego punktu odniesienia, tak? No jeśli coś takiego, co wiesz, co jest takim 2 metry wyżynkiem wydrążonym w środku, no to wszyscy dookoła nazywają kłodą Bartną, nie? No gdzie się nie ruszysz, no są jakieś ustabilizowane nazwy, sformułowania. Nie chcieliśmy w zasadzie szukać, wiesz co, jakiejś nowomowy, którą trzeba będzie potem tłumaczyć. Stwierdziliśmy, że nazwanie projektu Bartnicy Sudetów, gdzie bezpośrednio odnosimy się do bartnictwa, będzie takim dobrym drogowskazem, który od razu będzie kierunkował, aha, pszczoły, tak? Pszczoły to te takie dziko żyjące.
Pszczoły w drzewach.
Pszczoły w drzewach.
Szczególnie, że angielska nazwa jest inna zupełnie, bo jest tree beekeeping, tak?
Ona w zasadzie jest lepsze, pomimo prymitywności języka angielskiego, to w tym przypadku...
Ciekawe co na to, jak będzie słuchał nasz jakiś Anglik znający polski.
A myślę, że zgodzi się z nami. To akurat to tree beekeeping jest dużo lepszym sformułowaniem, prawda? Natomiast szukając tu nazwy dla naszego projektu, świadomie wybraliśmy ten, wiedząc, że jednak tacy ludzie właśnie jak ty, gdzie wnikasz w szczegół, stwierdzić, no ale zaraz, no to wy się w ogóle tym bartnictwem nie zajmujecie, nie? To bartnictwo, nie? I z tego powodu też gdzieś tam na samym początku zaznaczyłem, że w 99% początkowe założenia są spójne z tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, ponieważ rzeczywiście uznaliśmy, że absolutnie nie odbieramy pożytków tym pszczołom. Także wyeliminowaliśmy chyba wszystkie czynności bartnicze, które...
No tak, właśnie dlatego piłem między innymi.
które gdzieś tam w tym bartnictwie są.
Ewentualnie dopuszczacie, to jest cały czas aktualne, jeśli znajdziecie po prostu już martwą rodzinę, tak? Czyli...
Nie dopuszczamy nawet tego.
Wiesz? A, nawet tego.
Jest to element przyrody, jest on jego własnością.
Rozumiem, czyli już tego punktu nie ma, tak? Po prostu inne zwierzęta się tym, inne zwierzęta, czy bakterie, grzyby się tym pożywią, tak?
Myślę, że to jest wszystko oczywiście bardzo elastyczne, tak? Jeśli jako pszczelarz i myślę, że jako coraz bardziej doświadczony pszczelarz, a przede wszystkim mam nadzieję, że za jakiś niedługi czas bardziej znawca w ogóle biologii i ekologii pszczół, będę w stanie jednak w takiej dziupli, gdzie te pszczoły są, stwierdzić, że ten wosk być może, nie wiem, no, jest rzeczywiście zagrożeniem dla ewentualnie przybywających pszczół rabunkowych, tak? Jeśli będę w stanie to określić świadomie stwierdzić, że nie jest to zagrożenie, to będę to wycinał i palił. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzę takich powodów, nie? Także pozostawiamy wszystko przyrodzie. Myślę, że bezkręgowce i kręgowce sobie bardzo dobrze poradzą z zawartością szybciej niż nam się to wydaje.
No niedźwiedzi już nie ma, tak? W tamtych lasach, więc
ten
problem nie nastąpi. No bo to też była cała ta gospodarka bartnictwa, z tym się też wiązała, czyli zabezpieczenie przed dużymi ssakami kłody bartnej, tudzież barci, prawda?
No tak, ale kiedyś tych ssaków jednak nie brakowało, prawda?
Dokładnie. Więc to inne czasy. I inna technika, inne cele, jak przed chwilą powiedziałeś.
To byłoby wielce nierozsądnym robić coś w sposób trudniejszy, niżeli można to robić dzisiaj, tak? Wielkim błogosławieństwem jest jednak ul korpusowy, który myślę, jeśli jest dobrze przygotowany, to świetnie imituje to gniazdo pszczele. To już tylko od pszczelarza zależy, jak on tych skrzynek użyje, tak? Pszczoły rzeczywiście będą miały szansę się tam rozwijać w pełni, czy nie. Natomiast do produkcji miodu myślę, że są dużo łatwiejsze metody, o których mówi pszczelarstwo. których można nauczyć się, czy to w technikum, czy obecnie od tego roku jest również przecież uruchomiony kierunek studiów podyplomowych w zakresie pszczelarstwa.
O, i płynnie przeszliśmy, tak jak chciałem zakończyć, świetnie nam się współpracuje do właśnie twojej pasieki, czyli produkcji, ale jeszcze jeden temat, ale również nie odstępujesz od technologii właśnie w projekcie Bartni Cudy, bo widziałem ciebie i podziwiałem, jak świetnie sobie radzisz piłą przez siebie dostosowaną do przyspieszenia, wycinania no bardziej.
To jest taki też paradoks, bo wiesz co, no, kiedy stajesz przed tak dużym projektem, bo masz świadomość, że tylko skala jest w stanie zrobić coś dobrego, no to i trzymasz tą pierzchnię, wiesz, z siekierą w drugiej ręce i mówisz, dobra, zrobię 1000 barci, nie?
No to tylko kiedy? Tylko kiedy?
To dokładnie, to bardzo szybko pukasz się w głowę i mówisz, nie, no to jest niemożliwe, nie? Natomiast to nie było tak, że kiedy Nadleśniczy podpisał zarządzenie powołujące projekt, to nie było tak, że my od razu wiedzieliśmy, jak zrobimy te 1000 barci, nie? Trochę rzuciliśmy się z motyką na księżyc, wiedząc, że trzeba ten problem rozwiązać, a nie mając rozwiązanie, bo to jest różnica. I na dobrą sprawę rozwiązanie było, wiesz, w zasadzie pod ręką, bo z jednej strony użyłeś tu sformułowania przystosowaną piłą, a to nie jest tak do końca, bo ja wykorzystałem narzędzie, które jest obecne w świecie obróbki drewna. Jest to zwykły frez. Myślę, no oczywiście zwykły, on jest dzisiaj zwykły, wcześniej to był w ogóle dla mnie nieznany. Natomiast jest zwykły ciesielski frez, który jest wykorzystywany między innymi przy budowie domów z bali. I jego problem polega na tym, że nie ma go w sklepach. Trzeba go zamówić i jest produkowany na zamówienie w zasadzie. Bo...
Czyli jednak nie jest aż tak mocno popularny, jak ty. Znaczy, bo chodzi nie, bo konkretnie, uściślimy, żeby inni słuchacze też wiedzieli, chodzi o frez przymocowany do piły spalinowej, tak?
Do korpusu pilarki spalinowej. Jest to frez produkowany przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się produkcją sprzętu dla, powiedzmy, tego przemysłu drzewnego, dla drwali. On jest głównie wykorzystywany właśnie przez cieśli budujących domy z bali. No myślę, dlatego że nie ma go na półkach, no bo tych cieśli jednak jest mało. Nie ma takiej potrzeby. Tak? Ja ten frez zamówiłem, po 3 miesiącach go dostałem. Taki był finał. Jest to cholernie droga sprawa z perspektywy takiej, powiedzmy, detalicznej. Tak? Gdybyśmy chcieli to sobie w domu robić na potrzeby swojej jednej barci rocznie, to się kompletnie nie kalkuluje. Natomiast w przypadku takiego projektu, gdzie chodzi o szybką wyprodukowanie dużej ilości kłód bartnych, to on się naprawdę sprawdził, choć wydaje mi się, że mogłyby być lepsze metody użyte dzisiaj.
No, może się rozwiniesz. Wiesz, jak ciebie widziałem, to ile to było? 15? Ile zrobiłeś, oczywiście bez takiej szczegółowego dopieszczenia? 15, 20 minut?
Pół godziny.
A, przesadziłem, okej. Ale czy trening czyni mistrza, czy bijesz kolejne rekordy?
To prawda, wiesz co, no tu przy projekcie pracowali wyspecjalizowani drwale z nadleśnictwa, którzy no, ten fach mają po prostu w ręku. I oni taką kłodę bez takiej, tak jak to nazwałeś, bez takiego dopieszczania, bez tam takiej obróbki, ale takie, wiesz, wycięcie bardzo szybkie tej komory, to zajmuje im rzeczywiście około 15-20 minut, nie? No ja tak, mam trochę za słabe ręce jednak, ja muszę kilka razy odpocząć. Dobry drwal po prostu bierze piłę i spust trzyma do momentu, aż się paliwo nie wyczerpie.
Aha. A piła sobie radzi, tak? Z tym dobra? Jest odporna na to?
Tak. Ona sobie z tym doskonale radzi. Przede wszystkim musi być ostry frez, ale jak jest ostry i dobry pilarz, to naprawdę to wszystko idzie bardzo.
Radzi Warroza.
No dobra, to powiedz na końcu, też wróćmy do tej pasieki, takie koło zatoczymy i do produkcji. Takie standardowe pytania, na jakich hulach gospodarujesz, może nie tylko o samą ramkę chodzi, czy materiały, czy raczej drewno, czy jakieś nowoczesne, bo bardziej materiały. No jakieś może specyficzne, wiemy, że też dzikie pszczoły, tak? Czy zdziczałe tam próbujesz z lasu, czy też jakieś inne masz ulubione pszczoły, czy na ile jest to, jakie stosujesz środki w tej pasiece, techniki i tak dalej.
Okej, ale zacznijmy od początku, ale wiesz, że to pytanie nie ma większego sensu, nie? Jeśli chodzi o typ hula, typ ramki i tak dalej, nie?
Tak, nie, no tyle, że wydaje mi się, że pszczelarze lubią o tym słuchać, w sensie, że ten stosuje to w porządku.
No właśnie z tego powodu to nie ma sensu, nie? No bo właśnie każdy pszczelarz ma jakieś tam swoje wyobrażenia, albo najczęściej determinuje to pierwszy ul, który nabył, czy dostał, odziedziczył, tak, i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, natomiast to trochę jest dla mnie ciekawe, bo powiem ci, że no nie ma co ukrywać, że się znamy też osobiście, że no jak mi pokazałeś te dwa korpusy, że jeden po prostu super wykończony jak mebel, ale długo się go robi, jest drogi, a drugi bardzo prosty, który podpatrzyłeś w Austrii, z nieoheblowanej deski, który jest tani i robi się go szybko, i niekoniecznie i oba spełniają dobrze swoją funkcję, no to jest to ciekawe.
Wiesz, to dla mnie kontakt ze Stefanem Mandlem w Austrii, to jest największy pszczelarz w Europie, jaki obecnie.
Powiedz, jaka ilość pni?
Jeszcze kiedy ja byłem u niego, on gospodarował na 7000 pnia i pni. Kiedy wyjeżdżałem, to powiedział mi, że zwiększa w tej chwili, że idzie na 10 000, nie? No. Także to jest w ogóle poza skalą, myślę, myślową jakiegokolwiek pszczelarza w Polsce, ale tam dotarło do mnie, że wszystko, co wiedziałem o pszczelarstwie, a u niego 4 lata temu, albo 3, gdzieś tak, to w ogóle to jest po prostu, wiesz, to jest jakiś taki science fiction, które sobie sami tworzymy, nie? Sam miałem wówczas sporo kupionych uli, bardzo dobrych, drewnianych, jednościennych, bo akurat od początku tylko takimi się zajmowałem. I kiedy pojechałem...
Znaczy wspominałeś, że dostałeś w Warszawie jakiś kiedyś.
Tak, one stoją, wiesz, to stoją i jeden służy jako świetna rojołapka, a drugi sobie po prostu stoi i patrzy, nie? Także one stanowią wartość emocjonalną. Tak, muzealną.
Rozumiem.
Natomiast zobaczyłem u Stefana Mandla, rozumiesz, pasiekę, która, można by powiedzieć, jest zrobiona z byle czego, nie? Bo ona tak wygląda. Facet robi to na 7000 pnia, nie? To był dla mnie, wiesz co, ja tam chodziłem po tej jego całym zakładzie pasiece przez ponad pół dnia i cały czas miałem, wiesz, trzymałem się za głowę i mówiłem, ja pierdziele, to jest w ogóle niemożliwe. Wszystko, co mi powiedzieli dotychczas, to jest nieprawda, nie? Na temat organizacji w ogóle pasieki, zakładu i tak dalej. Bo on miał nowoczesne tylko to, co było niezbędnie potrzebne do tego, żeby to robić w sposób nowoczesny, nie? Natomiast cała reszta była dokładnie taka, jak była potrzebna. Czyli ul nie był, wiesz, nie przypominał Biedermajera, nie? Tylko przypominał po prostu skrzynkę, która miała za zadanie spełnić określoną funkcję. A przede wszystkim miała być cholernie tania. To było najważniejsze założenie jego. I wiesz, kiedy wróciłem do siebie, spojrzałem na te swoje wszystkie ładnie poklejone, rozumiesz, pofrezowane, łączone na żółte wkręty korpusy i stwierdziłem, że oszalałem kompletnie, nie? Kiedy zacząłem, wiesz, przede wszystkim od strony finansowej to rozpatrywać, no to się okazało, że za te swoje 150 uli, które wtedy miałem kupione kompletne, to mogłem zrobić 500 pni, tak? Rozumiesz, bo to jest taka różnica. Nie jest różnica rzędu, wiesz, kilku złotych, nie? Tu mówimy o tym, że coś, co kosztuje 300 zł, może kosztować 70. No, okay,
no to spora różnica. To słuchaj, to jest nawet różnica dla pasieki mniejszej, typu 30-50-pniowej, nie?
Ja dlatego, wiesz co, bo wielu ludzi gdzieś tam do mnie dzwoni i chce się czegoś dowiedzieć, a w ogóle, a gdzie ul kupić, a jaki i tak dalej. Przede wszystkim mówię z człowieku, zrób go sam, nie?
No tak, chociaż nie każdy ma takie jednak możliwości i zdolności
Wiesz
manualne.
co, ale sporo ludzi do tego pszczelarstwa też ciągnie hobbystycznego, dlatego że chcą w ogóle coś robić innego, nie? Więc to bardzo często jednak jest tak, że ci ludzie chcą właśnie się zaangażować w coś takiego ekstra, nie? Czegoś, co nie robią, wiesz, tej swojej korporacji czy w jakiejś innej pracy. I to zrobienie dla niego ula, jeśli jeszcze mu się tam podpowie, jest to wymiar taki, deskę kup tu, albo zdobądź taką deskę, albo przyjeść, to ci odsprzedam parę sztuk za parę złotych, to sprawia, że ci ludzie w ogóle naprawdę chętnie tego słuchają. Tym bardziej, że w ogóle w tym momencie myślenie o tym, że mogę rozwinąć swoją pasiekę do jakichś dużych rozmiarów, przestaje ci zaprzątać głowę. Czyli zaczynasz zajmować się sednem sprawy. Przestajesz myśleć o ulach, o pieniądzach, które musisz na to przeznaczyć, a zaczynasz się zastanawiać, co mam zrobić, żeby mieć pszczoły, nie? I żeby one żyły, i żeby miały się dobrze i zbierały to, co ja chcę. To są ważne problemy, które na pasiece trzeba rozwiązywać, a nie kwestie techniczne. Kwestie techniczne są proste. Oczywiście można się tam kłócić, że coś jest lepsze lub gorsze.
No, ale... spory, wiadomo. Osiatkowana, nieosiatkowana,
tak,
ocieplany,
jest.
Nieocieplany.
A czy wiesz, a czy ma być w rękę, albo go ma nie być?
Natomiast... Hoffmany, nie Hoffmany i tak dalej.
Tak, więc decyzję trzeba podjąć raz męską i ona się na pewno sprawdzi. Jeśli ktoś ją używał i używa, to znaczy, że ona działa. A to, czy ona jest lepsza czy gorsza, to nie ma... absolutnie żadnego znaczenia. Stefan używa w swojej, słuchaj, pasiece ramek nie hoffmanowskich, zwykłych. Wiesz, gdzie nie pójdziesz, no to wiesz, no to jednak te hoffmanowskie, bo one tam ten frame space, tak, ma taki wiesz, idealny masz wtedy, nie?
Tak.
No, ma to wyrąbane kompletnie, nie?
Ale odstępniki też przybija, czy nie, do tych ramek?
Absolutnie, że nie odstępników, przecież to przeszkadza przy niedobraniu, nie? Rozumiesz. Ramki są wkładane, gość wkłada palce pomiędzy ramki i jest odstęp.
To rozumiem, tylko na przykład u mnie jest tak, że jednak no, jak nie ma nawet odstępników, to czasami wiesz, no, można zgnieść tam trochę pszczoły, nie, bo się przesunie.
No, właśnie, no on się tym nie zajmuje, rozumiesz. To są nieistotne sprawy.
Rozumiem, rozumiem. Wiesz, na przykład, żeby przepchać cztery ramki, no to się wtedy nie da bez odstępników, nie, bo się one po prostu złączą.
Ale po co chcesz przepychać cztery ramki? Rozumiesz, kiedy masz 7 tysięcy pni, no, zajmujesz się korpusami.
No w sumie tak, faktycznie. No nie ta skala, nie ta skala, nie? Tak jak powiedziałeś, ciężko to wyobrazić.
Rozumiesz inne problemy, nie?
Tak. Rozumiem.
No więc jeśli pytasz o to, jakie ule, no to trzymam jednościenne, drewniane. Rzeczywiście robię je z materiału takiego, jaki tu mamy dostępny.
Czyli, ale absolutnie. Zwykła deska, nie jakaś tam wejmutka najlepsza, najlżejsza, czy...
To jest fajne dla ludzi z miasta i dla hipsterów, natomiast tak naprawdę drewno jest dobre każde, byle było suche, nie? Oczywiście można mówić, że świerk, który rósł szybko, będzie gorszy od tego, który rósł wolno i z tym się zgodzę. No, staram się nie używać absolutnie miękkiego drewna do budowy uli, natomiast używam po prostu świerka, który u nas jest w dużej ilości. Co więcej, mandl robi to samo, nie? Nie używa innego drewna. Natomiast zdecydowałem się na dwa typy ramki. Pierwszy typ to zander i to jest głównie, no, kilka powodów było. Pierwszy powód to był taki, że Władek Bałciu, którego pobierałem swoje liczne nauki tutaj w regionie, no on obsługiwał Austriaków i dość powszechnie używał tej ramki. Dwa, gdzieś ten rynek austriacki jest mi też bliski. Chciałbym móc z nim pracować. Natomiast jest jeszcze jeden powód. Nikt tu nie ma ramki Zandera.
Rozumiem, zaczynam się domyślać.
Więc łatwo jest poznać moje ule od innych, tak? Aczkolwiek jedną rodzinę mi ubiegłej wiosny ukradziono, także ktoś się pewnie zdziwił, kiedy nie mógł wpasować tego do swoich wielkopolskich korpusów. A drugi typ ramki mam wielkopolski. Prosta przyczyna, łatwo się w Polsce handluje pszczołami na ramce wielkopolskiej, tak?
No tak, najbardziej popularne.
Dokładnie.
No rozumiem, czyli względy praktyczne, ale idziesz w kierunku właśnie mandla, czy bo no już kupiłeś te ule, które były wcześniej takie dopieszczone, być może niepotrzebnie, to już je masz, tak?
Ja już je mam, produkuję teraz własne ule.
Ale w tym kierunku właśnie takim, jak wcześniej
Bardzo
opowiadałeś?
minimalistycznym, tak, bardzo minimalistycznym. W zasadzie
Aha.
można powiedzieć, że robię to cały czas trochę lepiej niż mandl, dlatego że on tylko zbija swoje korpusy, a ja jeszcze daję klej, nie? Bo
Aha.
stwierdziłem, że trochę
Ale
po
czyli
dwóch
używasz tak
stronach.
jak on gwoździ, a nie wkrętów?
Skrzywek używam, tak. On
Aha.
gwoździarki używa, ja używam długich skrzywek. I stwierdziłem, że po drugim sezonie te korpusy trochę tak się gibają, to dam klej, to będzie na cztery
Aha.
sezony. To
Aha.
rzeczywiście się sprawdza. To jest fenomenalna rzecz.
Okej. Okay. No dobra, słuchaj, czy chciałbyś na koniec coś dodać, jakieś słowa od siebie?
Wiesz co, na pewno chciałbym zaprosić wszystkich, aby weszli w kontakt z tym projektem Bartnicy Sudetów. Gorąco zapraszam do odwiedzenia raz, że naszej strony
Właśnie, powiedz teraz,
bartnicy-sudetów.pl.
jaka jest strona, bo tam wcześniej też mówiliśmy, że no nie możemy o wszystkim powiedzieć, że skracamy temat i mogą sobie ludzie doczytać, więc powiedz, czy mogą na tej stronie też sobie doczytać, a jeżeli tak, to
Myślę, że na...
podam tą
Tak.
stronę, wiesz, po prostu w opisie będzie można
Okej,
znaleźć.
bartnicy-sudetów.pl. Taka jest domena. Jest to świeża strona. Myślę, że wiele podstawowych informacji tam jest. Na bieżąco będzie tam coś dokładane. Natomiast bardzo mi zależy na tym, aby przede wszystkim pszczelarze, którzy zajmują się hobbystycznie, bo uważam, że tu jest największy potencjał przyrodniczy w pszczelarstwie, aby ci pszczelarze jak najwięcej dowiedzieli się na temat tego projektu, jego celów. Aby też mogli w jakikolwiek sposób, wiesz, skorzystać z tej wiedzy, która tu zostanie zebrana na własne potrzeby, bo wierzę w to, że pszczelarstwo hobbystyczne to jest przede wszystkim takie, wiesz, pszczelarstwo naturalne, tak? Gdzie tym celem podstawowym nie jest produkcja miodu, tylko satysfakcja z tego, że ten słoiczek miodu gdzieś tam sobie wykręcisz czy wyciśniesz. Że masz trochę tych pszczół i to jest największą satysfakcją, a przede wszystkim daje to również taką możliwość, że ci pszczelarze będą hodować jednak własne matki z krzyżówek, które sami gdzieś tam będą pozyskiwać. I moim zdaniem to przyrodniczo ma największe znaczenie. Natomiast oczywiście coś kosztem czegoś, tak? Nie mogą liczyć na to, że będą mieli jakieś fenomenalne zbiory miodu, natomiast będą, myślę, mieli fenomenalne odczucie, że uczestniczą w jakimś dużym temacie związanym z ochroną pszczół w Polsce.
Świetnie. Dziękuję Ci bardzo, Konradzie, że zgodziłeś się uczestniczyć w pierwszym odcinku.
Ja również dziękuję bardzo.
Miło mi to. Radio Waroza generalnie będzie się zajmowało, zapraszało pszczelarzy, naukowców, przyrodników, pasjonatów, taki mam zamiar. Prosto w domu można będzie usłyszeć wieści ze świata pszczół, pożytecznych tych owadów związanych z symbiozą z człowiekiem od jego zarania i jego środowiskiem życia. Co ty na taki plan?
Bardzo, bardzo dobry plan, słuchaj. I czekam na kolejne odcinki. Myślę, że ciekawych ludzi zaprosisz, że to jednak ja tutaj w tym pierwszym odcinku w jakiś sposób zaznaczyłem jakiś nurt. Natomiast myślę, że jest w świecie sporo osób, które mają ciekawe doświadczenia i mogą coś wnieść w ogóle do tematu ochrony pszczół, bo cały czas o tym mówimy.
Tak. Aczkolwiek tutaj będą, wiesz, poruszane różne tematy, nie tylko ochrona. Nie?
Ale rzeczywiście, ale zawsze dojdziemy do tego samego.
Dobra. Trzymaj się, Konradzie. Dobrej nocy ci w takim razie życzę,
Dziękuję.
bo rozmawialiśmy późno wieczorem. Do usłyszenia.
Do
Pa, pa.
usłyszenia, trzymajcie, hej.
Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego pierwszego odcinka podcastu. Trochę się z Konradem rozgadaliśmy. Temat jest bardzo ciekawy, aczkolwiek moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze kilka godzin, więc i tak się musieliśmy ograniczać. Jeżeli masz ochotę zasubskrybować mój kanał, to oczywiście możesz to zrobić poprzez klik RSS. Podcasty będą dostępne na popularnych serwisach podcastowych typu iTunes czy Spotify. Możesz również oczywiście wejść na stronę mojego bloga, gdzie będą na bieżąco wszystkie odcinki waroza.blogspot.com. Zapraszam Cię też do kontaktu i napisania do mnie na maila pasiekawaroza.gmail.com. Możesz napisać mi o swoich uwagach co do odcinka. To był pierwszy odcinek, także przepraszam, na pewno pojawiły się jakieś niedoskonałości. Będę chciał nad tym pracować. Możesz mi także zaproponować kolejnego gościa, z którym mógłbym porozmawiać. Będę Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję Ci jeszcze raz. Powodzenia. Pozdrawiam.
Radio Warro.